Zapytano kiedyś w takiej pewnej ankiecie człowieka, ludzi, zadano im pytanie, kim jesteś? I zaczęli pisać. Jeden pisze, jestem lekarzem. Drugi, jestem biznesmenem. Kto inny napisał, jestem sportowcem. Inny jeszcze napisał, jestem fotografem. Ale nikt z nich nie udzielił odpowiedzi. Tak naprawdę na to pytanie. Kim jesteś? Oni napisali, czym się zajmują. Napisali tym, co zajmuje ich czas. Ale nikt z nich nie napisał, kim naprawdę jest. Często tak jest, że określają nas rzeczy zewnętrzne. Ludzie żyją w taki sposób, że to, co na zewnątrz nazbierają albo nagromadzą, czy to w swojej głowie, czy w magazynie, czy pobudują na zewnątrz, to ich określa. Ale tak naprawdę nic z tych rzeczy nie określa naprawdę człowieka. Dlatego, że to, kim człowiek jest, określa go jego wnętrze. Z wnętrza, z serca ludzkiego płyną te wszystkie rzeczy, które później manifestują się w życiu. Zgodzicie się z tym? Takie jest moje założenie i wiem, że ono jest pewne, bo kiedy Jezus przyszedł jako król świata, to nie mieszkał w pałacu, nie jeździł karocą, dyliżansem z oddziałem rydwanów wokół siebie. Narodził się w stajni, a był królem, był dzieckiem króla. Więc nie te zewnętrzne rzeczy, którym ludzie tak wiele czasu poświęcają, określają ich. Dlatego, że one wszystkie nie mają znaczenia później, kiedy chory leży w szpitalu. To wszystko już się mało liczy. Zadaje się wtedy głębokie pytanie, naprawdę kim jestem i czy wierzę albo nie, bo dochodzimy do bramy, która się nazywa koniec życia, tak? I początek życia zarazem. A więc dzisiaj chcę z wami mówić o tym, to co tam tak naprawdę określa nas. A naprawdę nas określa wiara. Wewnętrzna predyspozycja, to co masz wewnątrz, to kim jesteś wewnątrz, to cię określa. A nie to, ile nazbierałeś rzeczy na zewnątrz czy w głowie, na koncie i tak dalej, tak? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Wersety od 3 do 8 mówią o naszym dziedzictwie. O tym, jak jesteśmy bogaci, ale bogactwem, które nie przemija. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra. Od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I ten 8 werset szczególnie. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Wiara. Wiara i dziedzictwo, o której tu jest napisane, podsumowane w tym 8 wersecie jako postawa człowieka. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Jak wierzymy w Niego? Jak Go kochamy, skoro Go nie widzieliśmy? W jakąś abstrakcję? Wierzymy? Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I jeszcze się weselicie jakąś radością. Dziwne rzeczy. Ale miłujemy, chociaż Go nie wiedzieliśmy. Dlaczego? Bo miłość Jego nas dotknęła. bo jest realna. Bo Jezus udowodnił to, wisiąc na krzyżu, będąc w tej koronie cierniowej, i co roku to się przypomina w jakichś obrzędach, w zwyczajach, w naszej akurat szerokości, są święta z tym związane, ciągle na nowo to jest przypominane. My jako ludzie wierzący bierzemy systematycznie krew i chleb w postaci wina i chleba i łamiemy, przypominając sobie o tym, że to jest realność, ale to jest związane z czym? Z miłością Jezusa. On to z miłości do nas uczynił, tak jak Adam już zwiastował przed chwilą. Czyli miłość to jest coś realnego czy nierealnego? Ale przecież jej nie widać. Ale tak ją czujesz, albo tej brak miłości, jak czujesz, prawda? Chociaż jej nie widać, ale ją czuć. Jest taka nierealna, a zarazem tak bardzo prawdziwa. Bo co to jest realność, tak? I tu właśnie jest ta kwestia. Miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Widziałeś kiedyś Jezusa, to w kogo ty wierzysz, tak? Ale ja wiem, że On jest. Wierzę. Choć Go teraz nie widzę. Ale nie widzę Go swoim wzrokiem. Ale widzę Go swoim sercem. Oczami wiary. Duchowymi oczami. Jeśli masz otwarte duchowe oczy, dostrzegasz tą rzeczywistość. Tak jakbyś ją widział. Tak samo jak miłość odczuwam, skoro kocham, albo później nie mam tej miłości, odczuwam brak miłości, tak? Ale z boku ktoś powie, ale ja nie widzę tej miłości, ja jej nie czuję. Ani... Czy to znaczy, że on nie widzi i nie czuje, że jej nie ma? Nie. Bo ty jako przedmiot miłości, czy jako ten, który kocha, czy odbiera tą miłość, to wiesz, że ona jest jak najbardziej prawdziwa. Dlatego Jan o tym, Piotr tu pisze. Nie widzicie go tymi oczami, ale tymi jak najbardziej. Bo to jest rzeczywistość. To jest realność. I co to powoduje? Skoro wiem, że Bóg w swojej wielkiej miłości mnie kocha, jestem kochanym synem i ojcem, jestem tym, który został odkupiony Bożą miłością, to co mi pozostaje? Tylko się cieszyć. Ale nie takim radością, taką wiecie, szczęściem. Taki jestem szczęśliwy, rozchichrany. Bo często jest to związane z czymś trudnością, problemem. Weselicie się z tego, mówi wcześniejszy werset, weselicie się, czyli radujecie się tą głęboką radością, chociaż jesteście zasmuceni. Można się radować, będąc smutnym? To nie jest mój temat na dzisiaj, ale myślę, że ja to będę musiał rozwinąć, ten wątek radowania się, tej głębokiej radości i szczęścia i uśmiechu, bo to jest coś, co jest z tym związane. Ale dzisiaj wasz wzrok chce jak gdyby skupić na tym, co tu Piotr mówi. Wierzycie, chociaż go nie widzieliście. Ale realność wiary jest związana nie z tym, co widzialne, z zewnętrznym wzrokiem, oczami, ale z tym, co niewidzialne. Z tym, co można zobaczyć głębiej, z duchowymi oczami, wiarą. I często wiele rzeczy, które tak naprawdę mają wartość, wiecie, nie są takie widoczne na pierwszy rzut oka, tak? Najcenniejsze rzeczy to takie drobiazgi, jakieś diamenty, które są warte całe apartamenty, tak? Cały hotel, cały wielki budynek możesz kupić za równowartość jakiegoś tam diamenciku małego, którego trudno zobaczyć. Tu byśmy w tych gruzach nie zobaczyli go, tak? A on jest tak cenny. Niewidzialne rzeczy, a jakże cenne. Niewidzialne wzrokiem, a jakże ważne. I o tym tutaj właśnie jest mowa. Nie to, co nazbierasz. Czasami możesz sobie myśleć o sobie w kategoriach właśnie tych zewnętrznych. Porównując się, ile nagromadziłem, albo ile nie nagromadziłem, ile mam, ile nie mam, i to cię określa, ale to w ogóle cię nie określa. To, co nas określa, to to, czy masz ten diament, czy masz tą perłę najcenniejszą, którą jest Jezus. Dlatego Biblia mówi o mądrym kolekcjonerze pereł, który sprzedał wszystko, co miał i kupił tą najcenniejszą. Całe życie nasze jest bez wartości, jeżeli nie masz tego skarbu. Jeżeli nie masz Jezusa. Natomiast jeżeli Go masz, to te rzeczy, których nie masz, są mniej ważne. Ta perła. Realność Chrystusa. My wierzymy w Chrystusa, który chociaż jest niewidzialny, jest bardzo realny. Niektórzy mieli z tym problem, kiedy Ewangelia Jana, 6 rozdział, 47 werset, pokazuje takie zagubienie ludzi, którzy słyszą o Jezusie mówiącym takie słowa. Ewangelia Jana 6:47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Alleluja. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jezus dalej mówi, ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto go spożywać będzie, ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Jezus porównuje siebie jako chleb, który można kęsnąć, skonsumować, czujesz go w buzi. Staje się siłą, energią, węglowodany, napędzają człowieka, tak? I Jezus mówi o sobie jako o konkretnym ciele, bo przyszedł w ciele. Stał się człowiekiem, stał się konkretną osobą. Czy jest to realność? Czy jest to rzeczywistość w tym świecie naszym materialnym? Jak najbardziej. Chleb, wino, krew, ciało. To są takie rzeczy, które pokazują, że nasza wiara nie jest abstrakcyjna, bo wierzymy w konkretnego Jezusa, w konkretne Słowo Boże, które stało się ciałem, człowiekiem. Kiedy Jezus umęczony stanął przed ludźmi w koronie cierniowej, w płaszczu purpurowym, to Jezus, Piłat mówi, oto człowiek, oto człowiek. Pokrwawiony, realny, rzeczywisty, ale właśnie ten człowiek i Bóg zarazem przyniósł nam życie. I ta pełnia Chrystusa w Ewangelii właśnie tej Jana w 20 rozdziale jest opisana. Koniec Ewangelii Jana w podsumowaniu. W ogóle Ewangelia Jana jest niesamowita, jeżeli chodzi o wiarę. Nie zbadałem jeszcze tego do końca, ale wierzę na słowo, tam jak słyszałem, że w Ewangelii Jana jest więcej fragmentów o wierze niż w pozostałych trzech Ewangeliach. Tak? Więc w niej jednej około 80 razy jest mowa wiara, 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 wierzyć. Dlatego, że jest to tak ważne dla Jana. I o tej wierze w 20 rozdziale, 30 i 31 werset. I to jest ostatni fragment, który chcę z wami rozważyć dzisiaj. I będziecie mieli już dwa kazania. Dzisiaj. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Wiele cudów jest opisanych, wiele znaków, które udowadniały, kim Jezus jest. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, ale jest opisany charakter wiary. I to jest ważne, bo wielu ludzi mówi, ja wierzę, ja wierzę. W kogo wierzysz albo komu ufasz? Jak wierzysz? To, że wierzysz, to jest mały pikuś, że tak powiem. Jest to nieważne, że wierzysz. Diabeł wierzy. Wielu ludzi wierzy. A więc jak wierzysz jest ważne. Nie tylko, że wierzysz. Jak wierzysz? I tu jest opisane. Te zaś są spisane, abyście wierzyli w co? Jesteście ze mną, kochani? Ja krótko mówię, to ten. Mam nadzieję, że ten 31 werset, zobaczcie. 31 werset. Te zaś są spisane, abyście wierzyli w co? Tak, to jest cel wiary. Nie wiara w cuda, bo wiara w cuda nikomu nie pomoże. Wiara w to, że Jezus jest Chrystusem. Czyli ja wierzę, że On jest Chrystusem. Chrystusem, czyli pomazańcem. Namaszczonym. A namaszczony był właśnie król, kapłan, prorok. To jest to, co Adam mówił i cieszę się, że posłuchał Ducha Świętego, bo cały ten wątek macie rozwinięty, który ja musiałbym teraz mówić. A już nie muszę, bo to poprzednie kazanie dokładnie jest właśnie tej pełni Chrystusa. Także chwała Bogu, Adaś, za Ciebie, że słuchasz, co Duch Święty mówi, bo dokładnie to właśnie trzeba było dzisiaj powiedzieć. Ta pełnia Chrystusa, te urzędy, które są w Chrystusie, to kim On jest ze względu na to, że był namaszczony jako król, jako prorok, jako Pan Panów i Król Królów, to jest nasza wiara. Ta wiara w takiego Chrystusa, który narodził się z dziewicy, który żył tutaj na ziemi w taki sposób, żeby udowadniać, że jest Synem Bożym, uzdrawiał, zmartwychwskrzeszał, pokazywał, jaką potężną ma moc, wiara w takiego Chrystusa daje nam prawo, że wchodzimy przez te drzwi. Wielu różnych ludzi ma wymysły na temat Jezusa. Mówią, ja wierzę w Jezusa. Ale jak porozmawiasz z Nim, w co On wierzy, to się okazuje, że On nie wierzy, że On się z dziewicy narodził. No weź, takie bajki, zmartwychwstał, no nie, no przecież Go tam wyciągnęli z tego grobu, ale dobry był. Dobry był. No to Ty wiesz, że nie wierzysz w takiego samego Chrystusa, co On. Bo Ty wierzysz w Chrystusa, który jest Jezusem Chrystusem, opisanym przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Wiara w Chrystusa Jezusa, tego, daje pewność, że wchodzisz przez te drzwi. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Czyli nasze życie jest właśnie w tym, kim Chrystus jest. Jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. Tak? To nie moja wiara mnie zbawia, ani Twoja. To Chrystus nas zbawia. Wiara nam pozwala przyjść do Niego i zobaczyć Go, zaufać Mu, ale to wiara w Jego imię, czyli to, kim Jezus jest. Że Jego ręka nad Twoim życiem nie jest za krótka, ale Cię może wyciągnąć z tarapatów. To Ci pozwala żyć. Co Adam ostatnio głosił dwa razy? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest najważniejsze, bo to jest sposób na życie. I to trzeba głosić dalej, tak? Ale my musimy w to wierzyć, w to wchodzić, że każdy dzień to właśnie ta realność Chrystusa, że On jest prawdziwy, że On jest moim zbawcą, że On jest wszystkim, kogokolwiek potrzebuję dla mojego życia, dla mojego małżeństwa, dla mojego zdrowia, dla mojej teraźniejszości i dla mojej przyszłości. I jeżeli to jest moja wiara, to ona jest, wiara jest rzeczywistością, jest konkretem. Jest tak, jak właśnie teraz dziewczynka próbowała wyjść przez szybę i bum, zderzyła się. Bo nie widać nic, ale ta szyba jest realna. I Jezus też jest realny, nie pozwoli Ci wypaść, tak? Bo On jest realny. Wiara jest realna, jest rzeczywistością. I o to chodzi, my tego chcemy się uczyć, że słuchamy, co Bóg mówi do nas i dzielimy się tym. O, Ty masz jakieś głosy w głowie? Dla kogoś, kto nie widzi, dla kogoś, kto nie kocha, Twoja miłość jest jakąś, to tam chemia jest, odurzenie czy coś. Ale jak kochasz, to wiesz, że to żadna chemia. To jest coś, co potrafi człowieka zabić albo pozwolić mu żyć. Kiedy Jezus jest dla ciebie realną osobą, to wiesz, że to wszystko, co uczynił, co dokonał, jest prawdą. I w takiego Jezusa tu Biblia zachęca nas, abyśmy wierzyli. Tak? Więc to właśnie ta rzeczywistość Pana Jezusa, który jako Król Królów i Pan Panów, bez pałacu, bez rydwanów, bez tych wszystkich rzeczy, pokazał, co się liczy. To, co masz wewnątrz. Tą jakość. I to właśnie wiara w realnego Chrystusa, w tego, który jest namaszczony, który jest Panem Panów, Królem Królów i jest moim Panem, to jest tak ważne. To daje ci prawo do tego, że twoje imię jest w niebie zapisane i teraz ja mogę tą wiarą żyć, tak? I cieszymy się, mówi Piotr. Radujemy się tą radością taką prawdziwą, głęboką, bo wiemy, że mamy to dziedzictwo. Wiemy, że jesteśmy synami i córkami Króla. Wiemy, że ta rzeczywistość, której może nie widać wzrokiem, tym takim zewnętrznym, ale tym duchowym, jest. I dlatego ta wiara pozwala mi widzieć. Chwała Bogu.